Teraz czas na popołudniu wnet, na politykę i na polityków. W końcu po publicystach, po działaczach społecznych czas na Marcina Horałę, wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu do spraw budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz poseł Prawa i Sprawiedliwości z Gdyni. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry.
Po co wam te wybory 10 maja?
No to przecież nie nam. No, wybory 10 maja wynikają z kalendarza wyborczego, który obowiązuje. To nie jest tak, że PiS sobie Prawo i Sprawiedliwość usiadło i pomyślało, a mamy epidemię, to zróbmy wybory w czasie tej epidemii. Nie, to tak po prostu to jest termin, w którym powinny odbyć się wybory.
To wszyscy wiemy. Pytanie, czy na pewno nie da się ich przełożyć, czy na pewno debata prezydencka, czy debata kampanijna jest dobrze prowadzona w czasach pandemii, etc., etc. Tych wątpliwości jest dużo i czy jakieś wątpliwości pan poseł podziela z nami?
Wątpliwości? Oczywiście, no mamy bardzo trudny czas, czas epidemii. On powoduje, że właściwie są same złe rozwiązania i trzeba spośród tych złych rozwiązań starać się znaleźć to stosunkowo najmniej złe. Tak jak robimy wszystko, żeby w tym trudnym czasie państwo funkcjonowało, żeby był prąd w gniazdkach, żeby jeździły pociągi, żeby no, listonosze doręczali listy i tak dalej, no tak również ta podstawowa funkcja państwa demokratycznego, czyli wybory, staramy się, żeby je przeprowadzić oczywiście w sposób bezpieczny dla obywateli, no stąd, tak jak mówię, łatwych rozwiązań tu nie ma i stąd może też ta wzmożona dyskusja wokół rozwiązań, które każde jest niepozbawione wad, ale trzeba wybrać to, które tych wad ma stosunkowo najmniej.
Powiedziałem nam, bo badania społeczne pokazują, że jednak ogromna większość Polaków jest mocno sceptyczna wobec tego, żeby głosować 10 maja. Pytanie, czy ten sceptycyzm będzie mniejszy, kiedy wszyscy zagłosujemy korespondencyjnie. Ja nie muszę panu ministrowi przypominać, jakie są wady głosowania korespondencyjnego.
Ja znam je doskonale i nawet często moje wypowiedzi z tamtego czasu są cytowane, co więcej przez osoby, które wówczas się straszliwie ze mną nie zgadzały, to teraz nagle się zgadzają.
Ja się z panem ministrem wtedy zgadzałem i teraz pytanie, czy się z panem ministrem zgodzę.
O, to bardzo miło, że pan redaktor może będzie jedyną osobą, która zgodzi się dwukrotnie, ale też podejrzewam, że pan redaktor się chce zgodzić na odwrót.
Tak.
Taki mam charakter, wtedy się zgadza, a teraz się nie zgadza.
Tak jest.
Znaczy przede wszystkim tak, to jest pewien fenomen. Ja tu muszę przyznać, chylę czoło przed PR-owcami opozycji, że udało im się wykreować kwestie wyborów teraz jako główny temat do dyskusji, do rozważania i tak dalej. No, nikt nie rozważa na przykład, nie wiem, czemu jeszcze są otwarte sklepy spożywcze, a jak słusznie zauważył, bo przecież można sobie wyobrazić na dowóz dostarczanie jedzenia albo tylko wydawanie przez okienko na zewnątrz, a jak słusznie zauważył pan prezydent, poziom ryzyka epidemiologicznego nawet z wizytą w lokalu wyborczym to jest porównywalny z wizytą w takim osiedlowym sklepie spożywczym. Kilka osób obsługi, które jest tam przez cały dzień, kilka osób naraz w środku i kilkaset osób, które przewija się w ciągu dnia. Z jakiegoś powodu mówię, to się udało i ta emocja społeczna jest realna. My staramy się na nią odpowiadać. Proponujemy takie zmiany, żeby głosowanie jednak mogło się odbyć w konstytucyjnym terminie, choć nie w idealny sposób. Natomiast no, pytanie jest takie, czy większym naruszeniem tego ideału, który w warunkach epidemii nieosiągalny jest to, żeby wybory odbyły się w nieco ułomnej, ale jednak no, istotowo przyjmowalnej formie, czy żeby nie odbyły się w ogóle, no, żeby demokracja została na jakiś czas zawieszona. Skłaniałbym się ku tej pierwszej wersji, no, że musimy na ile to się da w trudny sposób, w trudnych realiach, ale jednak te wybory przeprowadzić, jeżeli warunek sine qua non w sposób bezpieczny dla obywateli, żeby to nie było jakieś ognisko dodatkowe, ekstra rozprzestrzeniania zarażeń. No i też jeszcze jeden element, na który musimy zwrócić uwagę, to nadal jest no, grubo ponad miesiąc, no może nie półtora miesiąca. Są sprawy ważne i pilne na teraz, o których jakoś tak wszyscy zapominają.
Zaraz o nich porozmawiamy, panie ministrze. Nie zapominamy o tym, że mamy pandemię, że mamy kryzys gospodarczy, który już idzie razem z pandemią i na długo, dłużej, jak już pandemia pewnie minie, to on z nami pozostanie niestety. Ale ta kwestia wyborcza jest o tyle istotna, że zdaje się od tej kwestii zależy spoistość rządu, a to już ma bezpośredni wpływ na walkę z kryzysem również. Dlaczego no tak, Jarosław Gowin ma tak odmienne od was zdanie i zdaje się, że swoje zdanie bardzo mocno stawia jako warunek istotny przy głosowaniu jutrzejszym?
Cóż, ja tak naprawdę tego nie wiem, bo tu opieramy się na pewnych plotkach i doniesieniach różnych mediów, bo z tych wypowiedzi pana premiera Gowina, które słyszałem, które no, osobiście z jego ust pochodziły, no to raczej słyszałem, że on zauważa to, co i ja, i co reszta polityków Zjednoczonej Prawicy, to znaczy, że dobrze, żeby wybory się odbywały w terminie, ale jednocześnie bardzo niedobrze, żeby w taki sposób, który będzie zagrażał zdrowiu i życiu Polaków. No ewentualnie można tu mówić tylko może o trochę większym rozłożeniu akcentów narracyjnych. Natomiast reszta, co ponadto, no to już doniesienia mediów, na przykład, jak rozumiem, toczonych w cztery oczy rozmów między Jarosławem Kaczyńskim a Jarosławem Gowinem. Ja w nich nie uczestniczyłem i te media też nie uczestniczyły, więc myślę, że tego nie warto komentować. Natomiast chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz. Rozpad rządu i upadek koalicji rządzącej oznaczałby konieczność szybkiego przeprowadzenia jeszcze wyborów parlamentarnych na dokładkę, więc raczej dla kogoś, kto byłby zatroskany tym, że w czasie epidemii ryzykownie jest przeprowadzać wybory, no to raczej nie sądzę, żeby dążył do tego, żeby jeszcze dwa razy więcej wyborów w tym czasie przeprowadzać.
A co się stanie, jeżeli część albo wszyscy posłowie Porozumienia, cała dziewiętnastka zagłosuje przeciwko poprawkom Prawa i Sprawiedliwości do zmian w kodeksie wyborczym?
Ja nie jestem może najbardziej doświadczonym politykiem, panie redaktorze, ale już drugiej kadencji, więc doskonale wiem, na jakie pytania nie należy odpowiadać. Otóż na takie, które zakładają pewną hipotezę w swojej treści. No, pan tu narysował pewien scenariusz, który całkiem prawdopodobne się nie ziści, więc po cóż mam się do niego odnosić? Gdyby jakieś warunki zaistniały, wtedy będziemy się odnosić, natomiast jestem przekonany i zrobimy wszystko i myślę, że jest też świadomość we wszystkich podmiotach Zjednoczonej Prawicy, że prawica w Polsce rządzi dlatego, że jest zjednoczona i gdyby się miała odzjednoczyć, czyli rozpaść, mówiąc normalnie, no to wtedy wszystko by przepadło i też trzeba powiedzieć, że też Polska by przepadła, bo to jest naprawdę ostatni moment, najgorszy moment, który można sobie wyobrazić na prześlenia rządowe, na właśnie przedterminowe wybory. Tutaj ta jedność jest nakazem już nie tylko, choć też oczywiście dobrze pojmowanego własnego interesu politycznego, ale akurat w tym sposób szczególny również dla dobra państwa, dla dobra Polski potrzebna jest stabilność władzy i rządu.
Liczyłem, że skuszę pana ministra wyobraźnię do odpowiedzi na takie pytania i że wpadnie pan minister w tą pułapkę pytania, gdzie jest postawiona teza i to jeszcze teza co do przyszłości, która przecież może się ziścić tak albo inaczej. Panie ministrze, żeby ten temat wyborów zamknąć, powiedział pan, że wszystkie warianty są złe. Nie boi pan się tego, że Poczta Polska nie zadziała, że ilość tych bardzo ryzykownych elementów, które ma to głosowanie powszechne korespondencyjnie, sprawi, że ktokolwiek te wybory wygra, to jego mandat przez kolejne 5 lat będzie bardzo silnie kontestowany?
Oczywiście tak. To są rzeczywiste obawy, nad którymi trzeba będzie pracować, żeby je rozwiać, ale trzeba też zawsze powiedzieć o alternatywie, to znaczy o sytuacji, kiedy na jesieni mamy na przykład drugą falę czy nasilenie zachorowań, kończy się czas stanu wyjątkowego i co wtedy? Też nie mam zresztą najmniejszych złudzeń, że gdyby wtedy sondaże pokazywały, że kandydat opozycji ma szansę wygrać, to okazałoby się, że przedłużanie stanu wyjątkowego to jest dyktatura, zamach, w ogóle koniec wszystkiego w Polsce i absolutnie wybory trzeba odbyć. Więc gdybym miał taką stuprocentową pewność, że za 150 plus 90 dni, bo stan wyjątkowy maksymalnie 150 dni i przez 90 dni po nim nie można przeprowadzać wyborów. Że za 150 lub 90 dni będziemy mieli w Polsce normalną, zwyczajną sytuację, taką business as usual, gdzie można spokojnie, bezpiecznie, komfortowo odbyć wybory, okej, ale takiej pewności nikt nie ma. Raczej można domniemać, że sytuacja w ten czy w inny sposób również będzie bardzo, bardzo trudna, jak nie z powodu epidemii, to z powodu kryzysu gospodarczego. No więc w tej sytuacji może lepiej przy zachowaniu wszelkich możliwych środków i no niestety godząc się na wyższy poziom wad procesu wyborczego niż w zwyczajnym czasie nieepidemicznym, jednak go teraz odbyć i przez następne 3 lata z okładem już nie musieć mieć takich dylematów, czy wybory, czy nie wybory, czy kampania, czy nie kampania, tylko móc mierzyć się spokojnie z epidemią, a później ze spowolnieniem, miejmy nadzieję, jak najkrótszym gospodarczym.
Przy telefonie Marcin Horała, wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu do spraw budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Panie ministrze, na moim biurku leży cały czas nieprzeczytany do końca ani wnikliwie raport z Komisji Śledczej do spraw afery VAT, której pan przewodniczył. Mówię o tym dlatego, że przed kilkoma minutami na antenie Radia Wnet Jan Śpiewak w rozmowie mówił, że teraz najbardziej istotne dlatego, żeby ten kryzys przejść, jest uszczelnienie systemu podatkowego i sprawiedliwe obciążenie podatkami także tych najbogatszych. jaka jest pana ministra recepta na to, żeby jak najmniej boleśnie ten kryzys ekonomiczny przez Polskę się przetoczył?
No tu trzeba bardzo delikatnie balansować po linii. Oczywiście szczelność systemu podatkowego jest tutaj dużą wartością i to, co opowiadali politycy Platformy, że dzięki nieszczelności systemu podatkowego rzekomo Polska miała przejść obronną suchą stopą czy z obronną ręką przez kryzys gospodarczy, to były, mówiąc krótko, bzdury, bo nie było właśnie pieniędzy w budżecie, które w kryzysie są szczególnie potrzebne, żeby na przykład inwestycjami publicznymi podtrzymać gospodarkę w sytuacji, kiedy na przykład konsumpcja prywatna, czy nawet podtrzymać tą konsumpcję różnego rodzaju transferami, zachować płynność firm. Dla nas musimy, tak, po pierwsze zapewnić bieżącą płynność możliwie dużej części firm, zamortyzować, dać tym firmom szansę, żeby przetrzymały ten trudny okres, żeby na przykład nie prowadziły masowych zwolnień, żeby po prostu nie upadły. Oczywiście nie da się tego zupełnie wyeliminować. To nie jest tak, że rząd ma jakąś magiczną różdżkę, którą machnie, i na całym świecie będzie bezprecedensowy kryzys, a w Polsce w ogóle nie odczujemy jego skutków. Nie, skutki bolesne odczujemy. Chodzi o to, żeby one były jak najmniejsze i żeby ta struktura gospodarcza przetrwała w miarę nietknięta do czasów, kiedy nastąpi odbicie, koniec epidemii i będzie można, niejako mówiąc, ten samochód, który na jałowym biegu musi przez jakiś czas pochodzić, wrzuci bieg i ruszy do przodu, a nie, że w międzyczasie go potniemy i sprzedamy na złom i kiedy będzie czas ruszać, to już nie będzie czym ruszać. Ale z drugiej strony oczywiście nie można zrobić tego czegoś takiego, co zrobiła opozycja w Senacie, czyli wszystko wszystkim. Damy złote góry na prawo i lewo, rozdamy, bo gdyby ktoś był na tyle szalony, żeby to w istocie przyjąć, no to by znaczyło, że błyskawicznie bankrutuje państwo i w drugim kroku nie ma żadnej pomocy dla nikogo, bo państwo jest po prostu niewiarygodne, niewypłacalne, nikt nie chce kupować obligacji, bo jest bankrutem, nie ma pieniędzy i kryzys jeszcze pogłębia tym, że na przykład nie jest w stanie wypłacać emerytur czy pensji w budżetówce. No to by była całkowita tragedia. Więc dać, wpompować w gospodarkę na to bieżące podtrzymanie maksymalnie dużo, ale jednak nie za dużo, nie tyle, żeby wiarygodność państwa budżetu upadła, a niestety Polska, będąc krajem z tak zwanych rynków wschodzących, oczywiście na znacznie mniej tu może sobie pozwolić niż państwa takie jak Stany Zjednoczone, czy nawet chociażby Niemcy. Jak słuchać wypowiedzi pana premiera Morawieckiego, to można powiedzieć, że tutaj opatrzność nas Polską czuwała, że akurat osoba znakomicie rozumiejąca, znakomicie poruszająca się w tych mechanizmach jest premierem w tym trudnym czasie, kiedy ta znajomość jest niezbędna.
Znowu zadam pytanie, od którego pan minister będzie mógł się uchylić, ale jak pan może, to niech się nie uchyla. Pytanie o nowe daniny. Czy jest pomysł, żeby zbilansować wydatki na gospodarkę obciążeniami osób, które mają pieniądze, bo wiemy, że część firm, tu może będzie kłopot, ale część osób prywatnych jednak gromadziła w Polsce na kontach spore środki, które no, były bierne, a teraz mogłyby być aktywnie wykorzystane w gospodarce.
Nic mi na ten temat w tym momencie nie wiadomo i też szczerze mówiąc takimi wypowiedziami, no, jedno z kolejnych bardzo złych scenariuszy byłoby pójście w taki właśnie bardzo populistyczny i wydawałoby się atrakcyjne zapewnienia, które spowodują, że w następnym kroku te osoby masowo zaczną wycofywać swoje depozyty, swoje udziały, dodatkowo dokładając poza zwykłym kryzysem do załamania systemu bankowego czy instytucji finansowych. Także o żadnych nowych podatkach na ten moment mi nie wiadomo, choć oczywiście no, absolutnie takie scenariusze nie można wykluczyć, ale w sposób niezwykle odpowiedzialny, że tak powiem łagodny, no bo my chcemy generalnie gospodarkę pobudzić, rozruszać, a nie przydusić, wyciągając z rynku pieniądze, raczej pieniądze na rynek wprowadzać. Tu bardzo dobrą rzeczą jest to, że prowadziliśmy politykę antycykliczną, znacznie zmniejszyliśmy, pomimo licznych też programów socjalnych dodatkowych wydatków, to udało się też znacząco zmniejszyć poziom zadłużenia państwa. Bodajże, ile dobrze pamiętam, to jest 44% produktu krajowego obecnie, odziedziczyliśmy 50-kilka%, więc jest pewien ruch, żeby raczej zadłużeniem publicznym zamortyzować tą gospodarkę, to gospodarkę ten przejściowy okres, no a potem będziemy ten dług spłacać, kiedy gospodarka, miejmy nadzieję, szybko w tym modelu V odbije i wróci na swoje tory, ale to właśnie tutaj głównym zadaniem jest nie ściąganie pieniędzy z rynku i z gospodarki do budżetu, tylko odwrotnie dostarczenie tej płynności na rynek w krótkiej formie, no chociażby przez podtrzymanie 500+, 13 emerytury i tak dalej, a w nieco dłuższej perspektywie przez inwestycje publiczne, w tym Centralny Port Komunikacyjny, o który, jak się domyślam, pan redaktor już nie może się doczekać, żeby nie spytać.
Słusznie czyta pan w moich myślach, panie ministrze, ale zadam pytanie, korzystając z przeczucia, wiedzy i programu PSL-u. Dzisiaj rano prezes tejże partii, kandydat na prezydenta Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że kryzys ekonomiczny po pandemii to nie jest moment na ekstrawaganckie i wybujałe inwestycje jak CPK. Teraz trzeba tylko dawać pieniądze firmom maluczkim, a o wielkich gargantuicznych inwestycjach lepiej nie myśleć.
No tu niestety pan Kosiniak-Kamysz przede wszystkim dowiódł swojej całkowitej ignorancji. Taka zagadka. Tu przepraszam, że tak pana redaktora zmęczę, ale ma pan prawo nie wiedzieć, to pan Kosiniak-Kamysz powinien wiedzieć. Jakie wydatki dla budżetu niesie ze sobą CPK w tym roku budżetowym? Jaki to jest koszt dla budżetu, który można by teraz zrezygnować i przeznaczyć na tam na maseczki czy na jakieś inne?
50 milionów złotych.
Otóż zero na ten moment. Więc to jest właśnie taka...
A spółka skąd ma pieniądze, panie ministrze?
Ale spółka ma z budżetu państwa, dostała je półtora roku temu i obecnie są one w spółce. I spółka z budżetu państwa w tym roku według obecnych planów nic nowego dostawać nie miała.
Aha,
więc,
to dobrze.
Więc teraz, kiedy powiedzmy faktycznie potrzeba, no mówiąc kolokwialnie, na gwałt, ściągnąć jakieś pieniądze, żeby spompować właśnie w płynność, żeby jakieś tu zakupy poczynić interwencyjne, to z likwidacji programu CPK nic by na to nie przyszło. Natomiast co by to spowodowało? Że za rok, za dwa, za trzy, za cztery z przestrzeni publicznej znikną miliardowe zamówienia inwestycyjne, że właśnie ten silnik inwestycyjny w gospodarce zostanie wyłączony, no i że za 7 lat, czy powiedzmy nawet załóżmy 8, czyli wtedy, kiedy już z pewnością ta zapaść w przewozach lotniczych, są dyskusje, ile ona potrwa. No po SARS-ie trwała 9 miesięcy, ale teraz myślę, że potrwa trochę dłużej. Natomiast no, nikt nie przewiduje, że potrwa 7 lat. Czyli wtedy, kiedy rynek już wróci na swoje tory, będzie się dynamicznie rozwijał, kiedy będziemy potrzebowali lotniska, no to go nie będziemy mieli. Także krótko mówiąc, no fatalne propozycje, tutaj niestety znamionujące daleko idącą ignorancję po stronie pana Kosiniaka-Kamysza.
Zresztą to jest tak, że CPK to nie tylko lotnisko, także przebudowa polskich linii kolejowych. No i pytanie, czy się na te inwestycje starczy, czy to są optymalne inwestycje pod względem pobudzenia popytu, bo to, że podaż szybko wróci, to nie mam wątpliwości, ale czy popyt będzie za pół, za rok? To mam wątpliwości.
No tak, tylko nie da się zbudować, to zresztą ten sam pan Kosiniak-Kamysz i opozycja zarzucała, że rzekomo tak robimy, a teraz właśnie chcą, żebyśmy tak zrobili, jak nam zarzucali, to znaczy zbudować gospodarki tylko na konsumpcji. Ten popyt trzeba podtrzymać teraz, stąd ten projekt tarczy antykryzysowej, stąd na przykład to, że prowadzący samozatrudnieni, którzy nie mają, stracili przychody, mają dostać taki jednorazowy, żywą gotówką zasiłek na przeżycie miesiąca, właśnie po to, żeby oni nie znikli rynku i dalej wydawali pieniądze, kupowali, utrzymywali konsumpcję. Ale w dłuższej perspektywie, roku, dwóch, trzech, no to inwestycje są przynajmniej tak samo istotne. Duże inwestycje państwowe infrastrukturalne, no to nie wiem, od Roosevelta i New Deal. Jak Stany Zjednoczone wychodziły z recesji, to co robiły? Budowały tamy, drogi, mosty, koleje właśnie. No, wycofanie tego portfela zamówień infrastrukturalnych, powtórzę, byłoby moim zdaniem właśnie najgorsze, co można zrobić, to wycofać w chwili, kiedy mamy wyjść z recesji, kiedy potrzebujemy tego, żeby państwo podtrzymało portfel zamówień, żeby na przykład firmy wykonawcze nie upadały, nie zwalniały pracowników w sytuacji, gdy na przykład prywatny biznes nie będzie inwestował, bo po kryzysie mu spadną zyski, będzie odrabiał straty, nie będzie myślał przez jakiś czas o rozwoju, no to żeby w to miejsce weszło państwo ze swoimi zamówieniami, żeby te firmy dalej istniały, też ich pracownicy oczywiście zarabiali, wydawali pieniądze w sklepach i tak dalej.
Gospodarka. A to może warto pędziła myśleć inaczej i jakoś maksymalnie zintensyfikować front prac i robót na CPK, bo teraz energia tania i materiały pewnie będą tanie. Można już wylewać lotnisko.
To prawda i tu niestety bardzo znów ubolewam, że tę decyzję podjął rząd Prawa i Sprawiedliwości, a nie podjęła Platforma Obywatelska mniej więcej w początkach swojej drugiej kadencji, bo to obiektywnie był ten moment, kiedy trzeba było zacząć proces inwestycyjny. Bardzo bym chciał przyspieszyć CPK, niestety na drodze stoją przepisy i to głównie przepisy unijne dotyczące wszystkich uzgodnień, ustaleń. Zresztą teraz wielkie emocje społeczne były, kiedy pokazaliśmy pierwszą hipotetyczną wersję przebiegów. No to przecież ponad 30 tysięcy uwag, jedna gmina nie chce u siebie, znaczy gmina A chce, żeby w gminie B, gmina B chce, żeby w gminie A i tak dalej, i tak dalej. Ten proces trzeba przejść niestety w warunkach cywilizacji prawnej Unii Europejskiej, uzgodnień środowiskowych i tak dalej. Przyszykowaliśmy specustawę, ona właściwie była gotowa w chwili, kiedy można powiedzieć wybuchł temat koronawirusa. trzeba ją będzie troszeczkę przemodelować i trochę te plany dotyczące CPK przemodelować, nie w tym sensie, żeby z nich rezygnować, czy nawet żeby opóźniać, ale w sensie, żeby na przykład trochę też wykorzystać CPK i państwowe firmy lotnicze jako wehikuł w tym trudnym czasie przejściowym, żeby podtrzymać działalność na przykład lotnisk regionalnych, które mają ogromny problem, no bo dochody zupełnie stanęły, wreszcie w ogóle nie mają przychodów, a co dopiero mówić o dochodach, mają tylko koszty. Więc takie drobne przemodelowanie jest potrzebne, co spowoduje, że pewnie temat ustawy się troszeczkę opóźni, ale nadal w tym roku na pewno ją przedstawię i myślę, że będą wszelkie szanse, żeby ją w tym roku przyjąć. A jednym z jej postanowień będzie troszeczkę dokręcenie, do tuningowania tych procedur administracyjnych, żeby można było je trochę przyspieszyć, ale powtórzę, w warunkach unijnych już dużo tu się wycisnąć nie da.
Powiedział Marcin Horała, wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego. To jeszcze może dopytam, bo mnie to strasznie nurtuje, chociaż znam trochę, przynajmniej tak mi się wydaje, odpowiedź na to pytanie, ale jak mówi ojciec Michał Heller, w fizyce i chyba takie też w polityce, tylko wtedy można zadać dobre pytanie, kiedy się zna odpowiedź. Dlaczego PSL tak bardzo nie lubi CPK? Bo to nie jest pierwsza wypowiedź polityków tej partii przeciwko temu projektowi.
No tu oczywiście ja mogę tylko domniemać, bo nie jestem w PSL-u, natomiast no, nie da się ukryć, że wielu uważa CPK, zresztą mylnie, za projekt konkurencyjny wobec lotniska Modlin, które ma ogromne problemy. To zupełnie, nawiasem mówiąc, nie ta skala i nie te możliwości. Modlin, choćbyśmy chcieli, nigdy nie będzie czymś takim, jak czym powinno być CPK czy inne duże lotnisko przesiadkowe dla Polski. No ale to jest lotnisko marszałkowskie, tam marszałek Struzik ma swoje udziały. No, złośliwi też mówią o różnym tam interesach dookoła tego lotniska, ale kto by tu słuchał złośliwców. Modlinowi oczywiście sprzyjamy, niech żyje, niech rozwija się, natomiast no, nigdy nie będzie on niczym podobnym do CPK i taki pomysł, że trzeba zabić projekt CPK po to, żeby pomóc Modlinowi, który pewnie w niektórych głowach się lęgnie, jest pomysłem absurdalnym, można powiedzieć zupełnie absurdalnym. No dość powiedzieć, że Modlin to jest przepustowość 1,5 miliona pasażerów i pewnie teraz to się zmieni, ale obsłużone 3 miliony, bo dużo ponad swojej przepustowości działa, a CPK w pierwszej fazie to ma być 40-45 milionów pasażerów, skala absolutnie nieporównywalna. Ale to no plus oczywiście chęć zbijania kapitału politycznego. No, tak jak mówię, no, ostatnio było sporo tych kontrowersji i w przysłowiowej gminie A można przyjechać i obiecać, że jak będzie rządził PSL, to skasuje, nie będzie nowych linii kolejowych w Polsce i w związku z tym właściciele domów, którzy się obawiali, że gdzieś tam w ich bliskości będzie droga, linia kolejowa, będą mogli odetchnąć. To tym kilkudziesięciu osobom będzie na pewno miłe. To co usłyszał, jaki to będzie miał efekt dla całego państwa, trwałego zacofania cywilizacyjnego, no to już chyba polityków PSL nie przejmuje.
Powiedział wiceminister infrastruktury Marcin Horała, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo, panie ministrze.
Ja bardzo dziękuję.
Do usłyszenia. A my mamy godzinę, jaką mamy godzinę? 17.56, ale zrobiło się późno. Ja oddaję głos do studia w gmachu Pasty. Tam czeka na państwa Jan Gromnicki, a za kilka minut wiadomości wnet.